między biegunami.
W programie Między biegunami po festiwalowych występach Kuba Niziński,
Bartek Pisiak.
Ja tak mówię o festiwalowych występach, bo w Radiu Kraków w programie Między biegunami zachęcamy Państwa także do udziału w różnego rodzaju imprezach, które się odbywają, żeby spotkać tych ludzi, z którymi my rozmawiamy na żywo.
Ale będąc w Wieliczce podczas festiwalu 50. realizując program Między biegunami na żywo z tej przestrzeni wielkiej mediateki, to była wielka przyjemność spotykać Państwa jako naszych słuchaczy i bardzo cieszę nas te spotkania, kiedy słyszeliśmy słucham was, ale pierwszy raz widzę na żywo i te spotkania naprawdę nam też dodają energii.
Ale mało tego, bo niejednokrotnie po prostu nie jesteśmy łączeni zupełnie. My to my, że program Między biegunami, tak.
Może to i lepiej.
Ostatnio w Mediatece Wielickiej festiwal 50N, wcześniej w Starym Sączu.
Festiwal Bonaventura.
A przed nami w połowie kwietnia Nawigator w Nowochódzkim Centrum Kultury, gdzie też się będzie działo bardzo dużo. Ja tak zajrzałem na program, nie wiem, czy ty widziałeś program Nawigatora.
Tak, miałem okazję już zerknąć, więc sporo ciekawych wydarzeń się jest zaplanowanych przez organizatorów. Są też warsztaty dla młodzieży, dla dzieci, więc tutaj też warto na to zwrócić uwagę i coś zaplanować z tymi młodszymi globtroterami, aby ich jeszcze mocniej zachęcać do tego, żeby podejmowali aktywność. No i my przede wszystkim jesteśmy dla nich tutaj wyznacznikiem. Jeżeli my się, drodzy Państwo, ruszamy, jeżeli my idziemy pojeździć na rowerze, jedziemy w góry, bierzemy kijki do Nordic Walking, jedziemy gdzieś do Kryspinowa nad zalew, to na pewno nasze dzieci, wnuki może też, w niektórych przypadkach będą chciały być aktywne.
W takim razie zapraszamy na Nawigatora do Nowochódzkiego Centrum Kultury.
My też tam będziemy, jeżeli tylko samoloty się jakieś po drodze nie spóźnią.
Tak jest, ale tam faktycznie proszę zajrzeć na program, bo naprawdę fascynujący. I jeden z punktów tego programu to jest Piotr Krzyżowski. A Piotr Krzyżowski łączy nas z dzisiejszym gościem, bo naszym gościem jest Kacper Mrowiec. Cześć, Kacper.
Cześć, witam.
Połączenie z Piotrem Krzyżowskim? Jakie?
Ten sam klub wysokogórski, KW Bielsko-Biała.
Kacper opowiedział, skąd się dowiedział o nas po prostu.
Czyli już mamy tutaj ten łącznik, a mianowicie góry. Kacper, ja cię tak zapytam wstępnie, czy jeżeli jest się z żywca, rodzinnie, oryginalnie, to czy można nie chodzić po górach?
Można, znasz, od razu odpowiem, taki... znam, mam w rodzinie.
Tak, i tutaj też tą odpowiedź się podepnę, że oczywiście jak najbardziej można nie chodzić po górach, ponieważ no nie opowiem tutaj historii niczym Kilian Jornet, że tam 4 lata już tam gdzieś na Mont Blancu był, czy tam jakieś 4000 alpejskie, tylko właśnie stosunkowo późno się to u mnie pojawiło. Jeśli miałbym się przedstawić, to jestem sportowcem, przede wszystkim biegaczem i przede wszystkim w pierwszej części mojego życia, mojej kariery biegowej. Przede wszystkim biegałem na ulicy i kiedyś w autobusie oczekując na start, jak powiedziałem, że jestem żywca, to ktoś powiedział, a to tam Beskidy, to ty tam to na pewno wszystkie szlaki znasz, na pewno po górach jesteś wybiegany. I ja tak zrobiłem sobie w głowie refleksję i tak pomyślałem, że właśnie ja bardzo słabo znam te góry i to był jakiś taki bodziec, który mnie zmotywował do tego, żeby jednak poznać tutaj.
Myślałem, że kontuzja była wcześniej po asfalcie biegając i później zaczęły się góry, bo to był taki etap tradycyjny. Ja już niestety nie dotarłem do tego etapu biegów górskich, ale faktycznie w Żywcu był bodajże taki półmaraton, tak? Gdzie było sporo gór.
Tak, jeszcze go czuję w nogach, bo był w poprzednią niedzielę. Okay. Także jak widziałeś, że po schodach chodzę jeszcze z takim lekkim grymasem, to dlatego, że tam jeszcze łydki delikatnie poniżej czuć.
To jest to przesłanie, sport to zdrowie, drodzy Państwo, no ale nie będziemy tutaj o kontuzjach rozmawiać. Do redaktora mam takie słowo. Ty się ciesz, że jeszcze z balkonikiem nie chodzisz.
No spokojnie. To dzięki bieganiu.
No dobrze, no to wszystko zaczęło się od płaskiego. Potem ruszyłeś troszeczkę wyżej, żeby poznać też te Beskidy, które widziałeś z domu rodzinnego i no i troszeczkę potem przyszedł etap z tego biegowo-sportowego. można powiedzieć, podróżniczo-alpinistyczny. Tak to możemy określić?
Tak, myślę, że tak to można określić. Takim momentem przełomowym u mnie był 2020 rok. To
wszyscy pamiętamy.
Tak, wszyscy wiemy, co wtedy było i też zauważyłem, że wiele osób definiuje ostatnie lata, czy to było przed pandemią, czy było po pandemii. Więc tak w moim przypadku 2020 zmienił o tyle, że zacząłem startować w zawodach towerrunningowych, czyli w zawodach w bieganiu po schodach i wystartowałem już w kilku zawodach. Wróciłem do kraju i wówczas zaczęła się już w pełni pandemia i wszystkie zawody zostały odwołane i co? Było trzeba wymyślić jakieś własne wyzwanie. I tak oto powstało wyzwanie Najszybsza Korona, w ramach której zdobyłem koronę gór Polski w dotychczas najszybszym czasie niepobitym. Czyli gdyby ktoś chciał wiedzieć chwilę, to można zrobić, to można dokładnie w 3 dni i 58 minut.
Czekaj, to do tego 3 dni i 58 minut za chwilkę wrócimy, bo to będzie jeden z głównych naszych tematów dzisiejszego programu, ale wywołałeś hasło Tower Running. Dla mnie, jak zaczęliśmy rozmawiać, to było coś nowego. Oczywiście lubię sobie zbiec ze schodów, ale wybiegać do góry to już trochę mniej.
Ja uwielbiam schody.
Aczkolwiek uważam, że to jest najprostsze ćwiczenie, które powoduje, że możemy się w stanie przydatności do spożycia utrzymać, jeśli chodzi o naszą fizyczność. Ale zawody tower runningowe to już jest troszeczkę wyższy poziom. Czy u ciebie ten trening tower runningowy i to wchodzenie w bieganie po schodach wzięło się, bo sam wywołałeś temat, właśnie w pandemii, kiedy był lockdown i no nie można było na przykład opuszczać budynków i rypałeś 20 pięter góra-dół?
To lockdown głównie pędziłem w Żywcu, także tam za wysokich budynków nie mam.
No, ze 3 wieżowce są.
11 pięter można zdobyć.
O, troszkę mniej, chyba 8 z tego, co mi wiadomo. Nie, to pojawiło się już wcześniej. Były pewne zawody w Katowicach na Altus i tam całkiem dobrze mi poszło. Tam zająłem 2. albo 3. miejsce w takich, że tak powiem, pierwszych zawodach po dość niewielkich przygotowaniach i tak stwierdziłem, że no to może spróbuję pójść to w takim razie, bo to też świetnie łączy się z podróżowaniem, ponieważ zawody odbywają się na całym świecie, także idealnie można połączyć jedno z drugim, że można polecieć w jakieś odległe miejsce pod oczywiście pretekstem na przykład biegu po schodach, ale oczywiście nie będziemy tylko lecieć po te kilka czy kilkanaście minut bólu, ale również będzie można zobaczyć okolicę.
Na czym polegają takie zawody? Bo muszę tutaj podpytać, Bartek, jeszcze
no,
dojdziemy.
Tym bardziej, tak? Że rozmawiamy ze zwycięzcą wielu zawodów i człowiekiem, który stał na różnych stopniach podium, ale jednak wygrywał, był drugi, czasem trzeci. No i to są zawody, które odbywały się w całej Europie.
Tak. To, że tak powiem, to zależy. To jest taka bardzo akademicka odpowiedź. Taki powiedzmy najbardziej tradycyjny bieg tower runningowy, bieg po schodach, to jest zazwyczaj 1 bądź 2 razy na budynek czy to jakiegoś wieżowca. Teraz świeżo wystartowałem, to był bieg na szczyt Rondo 1. To jest taki dość ceniony w kalendarzu biegowym bieg w Warszawie. No i tam już zjeżdża się cała elita światowa, jest bardzo wysoki poziom i wówczas należało 2 razy wybiec na 38 piętro z przerwą około 30-40 minut.
Czasy mierzy się, tak, pojedyncze?
Tak, w tym przypadku suma obu biegów decydowała, które miejsce zajęliśmy.
Jak zjazd w narciarstwie alpejskim. Każdy jedzie sam, każdy biegnie sam.
Tak, w tym przypadku startowaliśmy w odstępach 30-sekundowych, ale tak jak oczywiście mówię, to zależy, bo na przykład jest bieg na Empire State of Building, więc tam wszyscy startują razem.
I co, jest masówka?
Tak. Start wygląda bardzo ciekawie, polecam wpisać.
Ja rozumiem, że najpierw jest 27 ofiar startu i potem ci, którzy...
Są limity startowe.
No nie, bo nie wyobrażam sobie za bardzo w klatce schodowej kilkadziesiąt osób, które jest stłoczonych i startuje na raz, tak jak w biegu...
Niech nam Kasper to powie.
Tak, no to wówczas jest dobieg pewien i tam, że tak powiedzmy, można się ustawić i zająć jak najlepszą pozycję startową.
Czyli pole position. Marathon.
Czyli są takie biegi, które są biegami masowymi, czyli start jest wspólny, ale generalnie w tej dyscyplinie konkurencji jest bieganie na czas.
Tak.
Stosowane.
Tak, przede wszystkim tak. Biegi masowe rzadziej są spotykane, głównie to są takie, powiedzmy, indywidualne, interwałowe starty.
Biegacze, którzy biegają po schodach, zazwyczaj dzielą to z bieganiem górskim jakimś?
Tak.
Czy są specjaliści, którzy tylko biegają po schodach?
Taki specjalista to może, powiedzmy, jest jeden tylko w całym turze, obecny numer jeden z Malezji, Wei Qing, a tak pozostali to raczej łączą to z innymi sportami. Często jest to właśnie sport, że tak powiem, drugiego wyboru. No zazwyczaj czy to są biegacze, triatloniści, rowerzyści, biegaczy górskich, oczywiście też jest przy nich sporo.
Trening siłowy to jest, tak?
Tak, no, można tak.
A powiedz mi, jak jest z techniką biegania, bo tutaj mi chodzi o kontuzję bardziej. No, ta klatka schodowa jednak w pewną stronę, tam w prawo czy w lewo, no nie wiem, jak tam się biegnie do góry, i cały czas jest nacisk na jedno kolano na zakrętach.
No. Powiedziałbym, że to jest bardzo bezpieczny sport i jeżeli ktoś, właśnie jak tutaj wcześniej wspominaliśmy, temat kontuzji czy coś nas boli przy bieganiu po płaskim, wówczas trening na schodach może być świetnym rozwiązaniem, ponieważ ta prędkość nie jest, szczerze mówiąc, za wysoka, także nawet jeżeli to jest jakiś sprint na 10-15 pięter, to i tak nie osiągniemy jakiejś sporej szybkości. Dość szybko podwyższy nam się tętno, nasz oddech będzie płytszy, przez co możemy uzyskać świetne efekty treningowe, nie obciążając przy tym za bardzo układu. Także jeżeli coś nas boli, no to wtedy jest świetnym rozwiązaniem. Miałem taki epizod, że miałem pewien jakiś tam ból w biodrze i no podbiec do przystanku 200 metrów już ze łzami się wiązało, ale szykowałem się do, jest taki pewien 24-godzinny bieg Everest Run i wówczas robiłem na przykład treningi 3-4-godzinne, gdzie po prostu non-stop wybiegałem, a w dół windą zjeżdżałem i po takich 4 godzinach miałem sobie podcast na uszach i totalnie nie wiedziałem, że coś mi jest. Dopiero jak wychodziłem i musiałem podbiec na ten autobus, to wówczas sobie przypominałem, że jednak jakiś tam ból we mnie siedzi. Także jeżeli coś nam dolega, to wówczas jak najbardziej polecam.
Kacper Mrowiec dzisiaj w programie Między biegunami o sportowym podróżowaniu.
Wszyscy ortopedzi zacierają już ręce.
Między biegunami.
W programie Między biegunami na antenie Radia Kraków dzisiaj Kacper Mrowiec o sportowych pasjach, podróżniczych pasjach i połączeniu tego wszystkiego w jedno, a mianowicie bieganie, podróże, wspinanie. Kacper, wspominałeś, że jesteś rekordzistą, jeśli chodzi o najszybsze zdobycie Korony Gór Polski. To teraz wytłumacz się nam, po co na przykład bić taki rekord, ile to jest gór i jak wyglądała logistyka w twoim przypadku, bo powiedziałeś 3 dni i 58 minut.
Tak, dokładnie tak. Także warto? Ogólne. Czy warto?
Warto tak się zajeżdżać, żeby po całej Polsce poskakać, zdobyć te wszystkie szczyty, żeby pobić taki rekord, albo... No właśnie, jaki był cel?
Także na pytanie, czy warto, to z mojej perspektywy to na pewno warto. Co jest celem? Myślę, że każdy ma inny cel, kiedy rusza w góry. Także ten cel, czy to może być po prostu odskocznia po całym weekendzie, po całym tygodniu pracy i wówczas chcemy ruszyć spokojnie. Możemy mieć cele sportowe i właśnie zahaczać, czy próbować pobijać nowe rekordy, czy ustawiać sobie wyzwania. Więc w tym przypadku to był czysto sportowy. Tutaj, że tak powiem, nie było jakiegoś miejsca na podziwianie widoku, tylko było ciśnięcie pełne przez 72 godziny. I jak to wyglądało? W największym zarysie rozpocząłem w paśmie Gór Świętokrzyskich pod Łysicą i ten czas, o którym tutaj wspominamy, to jest od momentu wybiegnięcia na Łysicę, czyli w momencie, jak znajdowałem się na parkingu, do momentu zameldowania się na ostatnim szczycie, 28, którym była Śnieżka i wówczas na szczycie odkliknąłem po raz ostatni i ten czas między tymi dwoma wydarzeniami, to właśnie były wspominane 72 godziny i 58 minut.
Czekaj, jak, zanim zapytamy cię o właśnie tę logistykę, bo wspomniałeś 28 szczytów w całej Polsce, no to też trzeba jakoś to zorganizować wszystko, ale jeszcze chciałem cię zapytać wcześniej, czy byłeś przed zdobywaniem w tym rekordowym tempie Korony Gór Polski wcześniej na wszystkich szczytach? Miałeś
znałeś, tak?
rekonesans zrobiony, czy no nie wszystkie były wcześniej przez ciebie zdobyte?
Nie wszystkie znałem, dlatego część taka, która była bliżej mnie, to sprawdziłem, jak tam wyglądają te szczyty, którym szlakiem będzie najszybciej, gdzie można zostawić bezpiecznie samochód, do którego momentu można podjechać. Także myślę, że tak około może połowę szczytów kojarzyłem. Przy czym dla wszystkich gór przygotowałem już sobie pineski, dokładnie gdzie jechać, także tylko kiedy zbiegłem do samochodu po zdobytym szczycie, to odpalałem kolejną pineskę, ponieważ miałem już wcześniej wyznaczoną trasę i jechałem do kolejnego szczytu.
Rozumiem, że byłeś sam.
Tak, jeśli chodzi o takie wyzwania, one dzielą się zazwyczaj na trzy rodzaje. To jest support, self-support i unsupport. Czyli ze wsparciem, bez wsparcia, albo takie bez wsparcia, ale że tak powiedzmy najbardziej surowe. Najczęściej zdobywa się formułę ze wsparciem albo bez wsparcia, czyli self-support. I ja właśnie wybrałem ten self-support, czyli że czy mogłem korzystać ze sklepów po drodze, czy jechałem samochodem, ale fizycznie tak, żeby ktoś mi coś ugotował, czy żebym z kimś wybiegł, to nie, to takiego wsparcia nie miałem.
Czyli wszystko miałeś w samochodzie po prostu przygotowane już?
Tak, oczywiście wcześniej już przygotowałem, żeby później czasu jak najmniej tracić.
Słuchaj, to pytanie o tę logistykę. Wspomniałeś, że zacząłeś na Łysicy w Górach Świętokrzyskich. To trochę tak nie po drodze, jak popatrzymy sobie, że te 28 szczytów
inaczej byś zaczął?
No nie, albo bym zaczął gdzieś na południu, w skrajnym punkcie chyba, albo bym zaczął na północy. Dlaczego akurat w centralnej Polsce? Jak ty sobie poprowadziłeś właśnie tę ścieżkę, te pineski po prostu po całej Polsce?
Łysica jest najbardziej oddalona od wszystkich gór, dlatego zacząłem od niej, a następnie skierowałem się na wschód, w Bieszczady, do Wołosa tego konkretnie, skąd ruszyłem na Tarnicę, a następnie pomału w kierunku zachodu.
Czyli tu nie mieliśmy żadnego szczytu gdzieś na północy, tam wśród tych wzgórz Dylewskich i innych takich. Nie, tylko pasma górskie.
Tak, 28 pasm górskich.
Okej, to wszystko już dla mnie tutaj jest jasne. I potem od wschodu po kolei leciałeś wszystkie pasma górskie i szczyty zdobywałeś. No to który był najtrudniejszy?
Który? Tutaj myślę, że zaskoczę trochę, ale Skopiec bardzo dużo mi adrenaliny, że tak powiem, dostarczył. Skopiec nawet nie wiem, czy ma 1000 metrów, szczerze mówiąc. Nie jest to za wysoka góra. Szlak też nie jest jakiś bardzo trudny. Było to natomiast w nocy. Nie znałem jeszcze tego miejsca. Pogoda się wtedy... Ogólnie miałem dość dobrą pogodę, ale wtedy się zepsuła, zrobiła się mgła, było mokro. Więc zacząłem wybiegiwać, ale przez z powodu właśnie mgły kilka razy zgubiłem szlak. Przy czym, no oczywiście, no pod górę, no to napierałem pod górę, więc wysokość cały czas zdobywałem, ale w pewnym momencie usłyszałem coś jakby takie lasso, ktoś za mną zarzucił, po czym zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie uniknąłem wpadnięcia w pułapkę na zwierząt, więc tutaj może pomogło to, że biegłem, bo gdybym szedł, to być może czas ten byłby trochę dłuższy. Więc to był ten problem. A następnie podczas biegu również starałem się kontrolować już to, żeby trzymać się szlaku. Natomiast też w pewnym momencie odbiłem i w pewnym momencie zatrzymałem się dosłownie w dwa kroki, bo zobaczyłem, jak między dwoma drzewami była linka rozłożona na kładowcu. Dlatego była to góra, powiedzmy... fizycznie nie była to najtrudniejsza, no natomiast z powodu tych pewnych pułapek tutaj zastawionych, no to nie powiem, że adrenalina dość mocno się utrzymywała.
Przejazdy pomiędzy tymi górami, to przejazdy sam zasiadałeś za kierownicą i jechałeś.
Tak, dokładnie tak.
nie było znaczenia, czy to noc, czy dzień. To wszystko było jedno za drugim. I ty miałeś te przerwy na sen?
Tak.
W takiej ilości godzin to już raczej gdzieś...
Zdobywanie szczytów, jazda samochodem, no i ogarnianie tego wszystkiego samodzielnie, to jednak trochę organizm pewnie w pewnym momencie zaczął krzyczeć. Czerwona lampka się włączała. Prześpij się, zatrzymaj się. Jak to było w twoim przypadku?
Jeśli chodzi o sen, to dokładnie było 3 razy po 2 godziny. Jeśli chodzi o...
Przepraszam, i to było zaplanowane, ten sen?
Dwa pierwsze były zaplanowane, kolejny był dość, ten drugi, trzeci, one były tak dość w miarę blisko siebie, ponieważ no, tam pewien kryzys złapałem, więc wtedy jeszcze postanowiłem przeznaczyć na sen, ale później już postanowiłem cisnąć cały czas. Jeśli chodzi o czerwone lampki, to zabrzmi to może tak trochę coachowo, ale naprawdę bardzo wiele zależy od naszej głowy. I kiedy byłem na przedostatnim szczycie na Wysokiej Kopie, wówczas musiałem dostać się do Karpacza, żeby zdobyć Śnieżkę. To jest może 30-40 minut drogi samochodem. I wówczas jeszcze byłem dość blisko, żeby te 72 godziny złamać, więc stwierdziłem, a to by było fajnie, gdyby tak się udało, tak w te 3 dni zamknąć. I naprawdę dość mocno biegłem na Wysoką Kopę. Nie pamiętam już, jaki to był czas, ale myślę, że jak sprawdzę, to był naprawdę bardzo dobry. Ale wówczas, gdy w dół już zbiegiwałem, też to było już w nocy, więc troszkę się zagubiłem, tam straciłem kilkanaście minut, obliczyłem i stwierdziłem, no nie, nawet jakbym na tą Śnieżkę nie wiadomo jak, to 5-10 minut mi braknie. Ale miałem też w głowie, że mam około 1,5 godziny zapasu przed aktualnie panującym rekordem, więc pomyślałem, okej, masz jeszcze 1,5 godziny, delikatnie możesz spuścić, zdobądź sobie tą Śnieżkę. I w momencie, w którym nastąpiło to delikatne rozluźnienie, wiedziałem, że mam te dodatkowe 1,5 godziny, automatycznie mój mózg się wyłączył, pojawiły się halucynacje i naprawdę moja droga do Karpacza była dość długa, dlatego musiałem się zaraz zatrzymać. Zacząłem tam gdzieś na poboczu jakieś pompki robić i...
Otrzeźwiać się po prostu.
Tak, otrzeźwiać i Śnieżkę, no... Nie wyglądałem zbyt atrakcyjnie, wychodząc na jej szczyt, tak zmęczyłeś dyplomatycznie mówiąc. No tak, to takim troszkę marszobiegiem było.
Przy takim rekordzie, przy takim wyzwaniu, to te transfery mogą być kluczowe właściwie.
Tak, mogą być, no przy czym... nie przekraczałem jakoś zbyt prędkości. Głównie też z tego względu, że wolałem być cały czas uważny i też czy na przykład coś było trzeba zjeść, no to wówczas też, że tak powiem, łączyłem to jedno z drugim. Także można powiedzieć, że jakaś taka pewna honorowa zasada, żeby nie wyprzedzać na podwójnej ciągłej i nie jechać to przez teren zabudowany została.
Bo do tego absolutnie nie namawiamy. Kacper Mrowiec dzisiaj w programie Między Biegunami. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę się pojawić w programie Między Biegunami, proszę do nas napisać. bieguny@radiokraków.pl.
Tak jak zaproszenie to zrobił, jest otwarte.
Tak jak to zrobił między innymi Kacper, więc tutaj ta historia jest dla Państwa otwarta, a my do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.
Między biegunami.
Sport, bieganie i wędrówki po górach dzisiaj tematem programu Między Biegunami, a naszym gościem Kacper Mrowiec. Kacper, ukończyłeś w rekordowym tempie koronę Gór Polski, potem przyszedł czas na koronę Europy. Też był jakiś tutaj sportowy cel, żeby zrobić to w rekordowym tempie, czy tutaj już po prostu chciałeś połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli podróże, zdobywanie szczytów górskich i po kolei odwiedzałeś europejskie kraje, by zdobywać ich najwyższe szczyty. Jak to wyszło? Bo za chwilę przejdziemy do twojego nowego projektu, który już jest o zasięgu światowym.
Tak, to o czym wspominasz, o koronie Europy, to jest European Mountain Project i tak wówczas założyłem sobie 12 miesięcy na zrealizowanie tego celu. Można powiedzieć, że udało i nie udało się, ponieważ z wyłączeniem szczytu rosyjskiego dokonałem tego dokładnie w 11 miesięcy i 2 dni, wychodząc na ostatni szczyt, na Mont Blanc. Czy był tu element sportowy? Na pewno był. Na pewno też pomógł w przypadku niektórych szczytów, ponieważ kiedy jest się studentem, wówczas byłem studentem, jeszcze dorabia się w tym czasie i jeszcze ma taki cel jak odwiedzenie każdego europejskiego czasu, trzeba też kombinować, w jaki sposób można to zrobić budżetowo, gdzie można tu pewne koszty obciąć i tutaj na pewno dobra kondycja na pewno może nam pomóc.
Słuchaj, a jest jakaś grupa osób, która zajmuje się właśnie zdobywaniem takich koron, wyznaczaniem sobie takich celów? Jest takie środowisko, gdzie się inspirujecie się nawzajem? Jak to wygląda?
Tak, jest takie pewne środowisko. Oczywiście można znaleźć grupy na Facebooku, gdzie można razem na pewne wyjazdy się umówić. Także sam z niej korzystałem i niektóre wyjazdy miałem samodzielne, niektóre miałem z grupą, więc to trochę zależy, czy byłem zmęczony ludźmi.
Czy chciałeś być w samotności?
Tak, albo czy jeżeli był kierunek taki, w którym lepiej było podzielić pewne koszty, na przykład przy wynajmowaniu samochodu, no to wówczas lepiej było, że tak powiem, zmontować ekipę i ruszyć większą grupą.
Podróżowanie po Europie to jest jedna rzecz, ale podróżowanie po świecie to już jest zupełnie też inna bajka z różnych względów tak naprawdę.
Tak, tak jak wspominałem, projekt ten nazywał się European Mountain Project, ale już czułem... Ale
poszedłeś, że chcesz iść dalej.
Tak, kiedy już Europa zrobiła się za mała, wówczas zmieniłem tylko pierwszy cząt z European na World i tak to powstało World Mountain Project. Jeśli miałbym powiedzieć, główna różnica, jaka jest w zdobywaniu szczytów poza granicami Europy, tutaj jeszcze dodam, że to chodzi o najwyższych szczytów każdego kraju na świecie.
To duże wyzwanie.
Tak, więc główna różnica jest taka, że jeśli chodzi o te szczyty w Europie, no to na każdy szczyt można powiedzieć, że każdy wszedł przodem, tyłem, w lecie, zimą, sucho morsując, na boso. Więc do pewnych relacji bardzo łatwo można dojść. Oczywiście pewne szczyty są trudne, na przykład Mont Blanc czy Dufour Spitz. No, są trudne szczyty, ale można się wiele o nich dowiedzieć. Natomiast kiedy ruszamy za granicę do jakiegoś kraju, który na przykład nie ma gór albo tej kultury górskiej nie ma spopularyzowanej, no to wówczas zaczyna się prawdziwa przygoda.
Słuchaj, a takie największe zaskoczenie dla ciebie, odwiedzając te europejskie kraje, zdobywając te najwyższe szczyty, największe dla ciebie zaskoczenie, jeśli chodzi w ogóle o kraj, bo góry, no to miałeś rozpracowane od strony logistycznej, od strony jak zdobywać szczyty, wiadomo, były
no wiedziałeś, czego się spodziewać.
Tak, były górki, pagórki typu 100, 200, 300 metrów wysokości w krajach po prostu płaskich, no ale były też wymagające, takie jak chociażby te szczyty, choćby alpejskie. Ale takie zaskoczenie, zupełnie taki nieprzewidywalny kraj, gdzie przyjechałeś, wszedłeś na ten najwyższy szczyt i pomyślałeś sobie, nigdy bym nie pomyślał, że to może być tak fajne miejsce.
To pierwsza na myśl mi Szkocja przychodzi. Ponieważ kiedy zobaczyłem, że tam najwyższym szczytem jest Ben Nevis, patrzę tam jakieś 1300 metrów, no, szału nie ma, szczerze mówiąc.
Ja, Bieszczady takie.
Tak, no jeszcze Szkocja, to jakieś tam pagórki, jakieś tam zielone zbocza. No, z takim czymś mi się kojarzy. Przy czym tam wybitność gór jest bardzo wysoka i zaczynamy zdobywanie tak, powiedzmy na 200-300 metrach, więc wówczas te 1300 metrów, no to już jest 1000 metrów przewyższenia, także jest już to całkiem niezła wysokość i kiedy znalazłem się już tam wyżej na grani i zobaczyłem na krajobraz wokół mnie, jaki był, to naprawdę był iść alpejski. Jeszcze było to w marcu, dlatego było dość mocno zaśnieżone te szczyty i to było takie wow i myślę, że to będzie miejsce, w które na pewno jeszcze wrócę.
Ten światowy plan, bo tutaj wiesz, organizacyjnie to jest...
przedsięwzięcie.
Mega przedsięwzięcie.
Tak. Najbliższą moją wyprawą będzie wyprawa azjatycka i tam, tak jak tutaj wspominaliśmy, że są bardzo przeróżne szczyty. I wśród jednym z takich najwyższych szczytów będzie na przykład Singapuru. Na najwyższy szczyt Singapuru ma 170 metrów, dlatego jego zdobycie, no to nie będzie
skomplikowane.
Natomiast wszystkie pozostałe, no to każdy jest absolutnie inny. Na przykład w przypadku Brunei to będzie, myślę, najciekawszy. Szczyt ma około 1800 metrów, więc no też się może wydawać, co to jest. No natomiast polecam tutaj wszystkim, jeżeli ktoś ma teraz możliwość, żeby wziąć Google Maps i żeby sobie wpisać Pagon Pritzk, pisane razem, i niech zobaczy, co mu się wyświetli. A mianowicie zobaczy, że mamy Borneo, mamy dookoła zielono i gdzieś tam mamy wbity ten szczyt. Także już nawet nie zagłębiając się w jakieś relacje, można stwierdzić, oho, jest tutaj dość sporo kilometrów od jakiejś najbliższej osady, także będzie
jazda. To będzie wyzwaniem, nie?
Tak, że to będzie wyzwanie. Przy czym ten szczyt, według moich informacji, może zdobyło do tej pory około 60 osób.
Ale 60 dlatego, że jest tak niedostępny, czy jest tak po prostu daleko?
Bo jest niedostępny i jest nieatrakcyjny.
Okej.
Okay. Tak.
No wiesz, taka górka typu właśnie Babia Góra, która u nas jest kultowa, a tam po prostu
niekoniecznie
na drugim końcu świata, no nie musi stanowić atrakcji turystycznej.
Tak, przy czym jest ona jeszcze zarośnięta, także będąc na szczycie, to nie czeka na nas nic atrakcyjnego.
Zielony szlak nie jest wyznaczony, chciałeś powiedzieć.
Tak.
Jak planujesz tę azjatycką podróż?
Jeśli chodzi o azjatycką podróż, to rozpocznę ją jeszcze w kwietniu i tak jak wspominałem wcześniej, w przypadku biegania po schodach, na początku ruszam do Hiszpanii, do Benidormu, gdzie będzie bieg na 52-piętrowy hotel, a następnie stamtąd będę się już dostawał do Singapuru. Tam spędzę kilka dni. Wówczas zdobędę tego singapurskiego kolosa, tutaj wspominanego wcześniej. A następnie ruszam na Tajwan, gdzie odbędą się Mistrzostwa Świata w Tower Runningu. I tam, jak wspominaliśmy o formule, to będą to dwukrotne biegnięcia. Pierwsze 91 pięter, godzina przerwy i następnie jeszcze 59 na dobitkę. I wówczas spędzę kilka dni na Tajwanie, a następnie przeniosę się na Borneo, gdzie zdobędę najwyższy szczyt Brunei oraz Malezji, ponieważ znajdują się one na tej samej wyspie. A następnie na samym końcu już przetransportuję się na Filipiny, gdzie będzie czekał na mnie wulkan Mount Apo, mający 2900 metrów.
Szaleństwo, powiem ci. Jak tak sobie myślę, ale może być bardzo inspirujące.
Czyli jaki czas planujesz na tę podróż?
Nieco ponad miesiąc.
No to będzie intensywnie, ale muszę ci jeszcze, Kacper, zanim przejdziemy do finału naszego programu, zapytać, no dobrze, planujesz to sobie wszystko z głową, dostosowując skalę trudności szczytów, no ale w końcu przyjdzie taki czas, że trzeba będzie zastanowić się nad Himalajami. I co wtedy?
Tak, oczywiście, też to mam na pewno w głowie. To teraz muszę po prostu przyznać, że nie są one w moim zasięgu, czy to finansowym, czy kondycyjnym. Też myślę, że tu musiałbym dużo doświadczenia nabyć. Na pewno się to u mnie pojawi. I na pewno chciałbym się do tego też przygotować w dobrym stylu, czyli nie żeby zdobyć tlenu, czy z nie wiadomo jaką ilością wsparcia, tylko żeby to był jak najbardziej
sportowy styl.
Tak, sportowy styl. No, jest to według mnie jednak dość istotne w tej całej zabawie.
I my to szanujemy.
Powoli musimy kończyć, natomiast pytanie, czy jesteś gotowy na to, żeby zrezygnować z tego celu? Czy na razie to nie wchodzi w grę? No, czasami się może pojawić
taki... zadałeś pytanie, którego Kacper sobie zupełnie nie
zadał.
Czy zrezygnować? Jeśli chodzi o jakiś taki deadline tego wyzwania, to po prostu to jest moje życie. Więc powiedzmy do końca życia, ponieważ lista szczytów to jest 193 państwa, do tego dwoje państw obserwatorów plus Antarktyda i to się składa na 196. to jest o tyle zróżnicowany, że tutaj można naprawdę szafować szczytami, ponieważ tak jak wspominałeś, będą czekały na mnie Himalaje i to już jest powiedzmy czysto sportowa i na to trzeba poświęcić naprawdę wiele czasu czy środków. Ale też są takie szczyty, w które po prostu można polecieć na wakacje, bo znajdują się gdzieś na Karaibach, więc po prostu
termin jest otwarty bardzo.
Tak, jest bardzo otwarty i tutaj można szeroką wszechstronnością się, że tak powiem, wykazać.
Ja się zastanawiam, co na to Sławek Muturi.
No Sławek Muturi myślę, że czuje oddech Kacpra za sobą.
Który odwiedził dwukrotnie już wszystkie kraje świata.
Wszystkie kraje świata, natomiast przyznajmy, no Sławek nie zdobywał szczytów. No chyba, że akurat w drodze z lotniska do hotelu przejeżdżał przez najwyższy szczyt
Pagórek.
Antigły czy jakiejś innej Martyniki. Chociaż to też są wyspy, które jednak są wypiętrzone ponad na Karaibach całkiem znacznie, więc niekoniecznie to muszą być rzeczywiście takie szczyty, jak ty wspominałeś gdzieś w Danii, w Holandii, że po prostu nawet nie wiemy, że zdobywamy, ale myślę, że często też w tych miejscach jakieś tam znaczniki pewnie są, nie? Że to jest najwyższy punkt danego kraju.
Tak, są, ale też bardzo mnie ciekawią szczyty afrykańskie, ponieważ są jeszcze pewni bracia, którzy również realizują taki cel. Oni mają już, jeden z braci ma 140 takich już szczytów. I co jest bardzo ciekawe, gdy byli na przykład w Afryce, w krajach właśnie, gdzie te szczyty miały po 300-400 metrów, to nie dość, że musieli dojechać i zdobyć ten szczyt, też musieli go sobie znaleźć.
No i maczetą do niego się pewnie bardzo często przedostać, drogę jakąś tam wyznaczyć.
No muszę ci powiedzieć, że inspirują historia, to w takim razie życzymy ci zdrowia i worka pieniędzy, żeby zrealizować.
Tak, żeby tutaj, po drodze trafić tę szóstkę.
Żeby trafić szóstkę i żeby zrealizować. Będziemy trzymać mocno kciuki. Jak wrócisz z azjatyckiej podróży, to oczywiście zapraszamy do programu Między Biegunami, żebyśmy już trochę szczegółowo porozmawiali o tych historiach.
No oczywiście z miłą chęcią opowiem, kiedy wrócę z wyprawy azjatyckiej, a oczywiście to, jak ona dzieje się na bieżąco, to zapraszam do obserwowania na Instagramie Kacper Browiec oraz na Facebooku World Mountain Project by Kacper Browiec i wówczas można na bieżąco śledzić postępy i sprawdzać, czy gdzieś tam przypadkiem nie zagubiłem się w bordeńskiej dżungli.
Kacper, brzmi to poważnie, mam na myśli nazwę projektu, ale ty jesteś młodym, poważnym człowiekiem i my ściskamy kciuki. Myślę, że od dzisiaj słuchacze Radia Kraków również towarzyszą ci w tym projekcie podróżniczym.
Kacper Mrowiec był gościem programu Między Biegunami. Kacper, wielkie dzięki.
Również dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Między Biegunami.